Zaczęły się wakacje, także już mamy pewne gdzieś tam przestrzeliny w naszych ławkach. Nie wszyscy są na miejscu. I postanowiłem, że przez wakacje będziemy mieli taki cykl kazań pod tytułem Spotkania z Panem Jezusem. Będziemy poznawać niektórych ludzi, którzy spotkali się z Panem Jezusem. Będziemy obserwować, jak zareagowali na to, co Pan Jezus chciał zrobić w ich życiu. Będziemy patrzyli też może na ich pragnienia i potrzeby, które przynosili do Pana Jezusa. I dziś przyjrzymy się bogatemu młodzieńcowi. Kojarzymy tego człowieka, przychodzi do Pana Jezusa z pewnym pytaniem. Ale co jest ciekawe właśnie, we wszystkich trzech Ewangeliach, bo i Mateusz, i Łukasz, i Marek opisują tą historię, opisują tego Boga, tego młodzieńca. Historia ta jest poprzedzona właśnie tym fragmentem o dzieciach. Kiedy Pan Jezus mówi, kiedy niesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. Co też jako Kościół uczyniliśmy. Ale uczniowie gromili ich. Straszną rzecz robili. Lecz Jezus rzekł, zostawcie dzieci w spokoju, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I z tej lekcji jakby płynie ta nauka dla nas, że jeżeli my nie będziemy z taką dziecięcą ufnością przychodzić do Pana Jezusa, to marny nasz los. I dlaczego ją przypominam? Dlatego, że ona poprzedza wydarzenia z bogatym młodzieńcem. I włożył na nie ręce Pan Jezus, po czym odszedł stamtąd. Mateusz i Łukasz dodają spójnik i oto ktoś przystąpił do niego. Po tym wydarzeniu. Zawsze w każdej Ewangelii, wiemy, że nie wszystkie Ewangelie trzymają się tej samej chronologii, ale w tym przypadku wszyscy trzej ewangeliści synoptyczni, czyli patrzący w tą samą stronę, poprzedzają historię o bogatym młodzieńcu, historią o dzieciach, do których należy Królestwo Niebieskie. Co z tego wyniknie, zobaczmy. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, przeczytamy fragment od 16 do 26 wiersza. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od 16 do 26. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegam od młodości mojej. Czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż wtedy może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Przeczytamy dotąd, chociaż tam ten dialog dalej się jeszcze rozciąga. Takim jakby podsumowaniem tej całej historii jest przypowieść Pana Jezusa o sługach, którzy byli najmowani o różnych porach dnia. To jest jeden ciąg. Kiedy będziecie czytali tą historię, to spróbujcie zobaczyć najpierw te dzieci, a później tą historię o tych ludziach, których Pan Bóg najmował. To tak, żeby zobaczyć, jak całe Słowo Boże mówi. I żeby było ciekawiej, ta przypowieść jest tylko w Ewangelii Mateusza. Łukasz i Marek pomijają tę historię, ale my wracamy do naszego bogatego młodzieńca. Bo przystąpił do niego ktoś. W tym 16 wierszu jeszcze nie wiemy, kto to jest. Dalej dopiero czytamy w 22, że był to młodzieniec. Łukasz z kolei mówi o nim dostojnik. Czyli był to ktoś dobrze sytuowany. I właśnie czytając tą historię, pierwsze co to tak trochę uderzył mnie kontrast. Tutaj Pan Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, a tu przychodzi bogaty dostojnik i pyta, a co ja mam zrobić, żeby mieć życie królestwo, żeby być tam w tym królestwie, żeby mieć to życie wieczne. Zawsze, kiedy dzieje się coś takiego, to ja zawsze sobie zadaję pytanie, jakie były motywacje tego człowieka? Dlaczego on przyszedł do Pana Jezusa i dlaczego on o to pyta? Później jak się toczy ta rozmowa? Dlaczego ona w taki, a nie w inny sposób się toczy? Spróbujemy sobie dzisiaj przybliżyć tego człowieka. Już wiemy, że jest bogaty, że jest też dostojnikiem, czyli to nie jest taki zwykły, szary człowiek gdzieś tam z ulicy, ale jest to ktoś dobrze sytuowany. I jeżeli przyjrzymy się wcześniej właśnie tej rozmowie Pana Jezusa z uczniami i tej historii z dziećmi, to widzimy, to możemy się zastanowić, czy na przykład ten człowiek nie był zaniepokojony tym, że skoro dzieci, które nie mają możliwości w niczym, ani nie są bogate, ani nie są dostojnikami, i one odziedziczą Królestwo Niebios, to tym bardziej ja, który mam bardzo duże możliwości. I tutaj pojawiła mi się taka myśl, po co on przyszedł, zapytał Pana Jezusa. Czy faktycznie szczerze był zaniepokojony o to, czy on znajdzie się w Królestwie Bożym, czy może przyszedł pochwalić się swoją pobożnością. Później to wyniknie z tego dialogu. Czy może chciałby też pochwały od Pana Jezusa, może takiego stwierdzenia w stylu, wiesz co, jak dzieci będą w Królestwie Niebios, to ty już w ogóle będziesz w tym Królestwie. Tutaj jest jeszcze ważna taka ciekawostka. W czasach Pana Jezusa i wcześniej w tych naukach faryzejskich pojawiła się taka myśl, że Boże błogosławieństwo może być widziane w doczesnym majątku. Jeżeli jesteś bogatym człowiekiem, to znaczy, że Pan Bóg ci błogosławi. Pamiętacie tam tę historię z Malachiasza? Nie? Tam, kiedy oni mówią, bezbożnych uważamy za szczęśliwych, bo im się dobrze powodzi. Także to już 400 lat wcześniej zaczęło się takie myślenie, że jeżeli jesteś bogaty, nie masz problemów, a jeszcze jak masz dobre stanowisko, to na pewno Pan Bóg ci błogosławi. A jeżeli jesteś biedny i za bardzo ci się w życiu nie wiedzie, no to nie jesteś w Bożych rękach, Pan Bóg cię nie prowadzi, Pan Bóg cię nie błogosławi. I stąd właśnie przychodzi ten pomysł, że być może przyszedł się pochwalić swoją pobożnością, pokazać, zobaczcie ile mam, robię takie, nie inne rzeczy. Czy to już wystarczy, żeby był w Królestwie Niebios? Ale oczywiście nie możemy odrzucać tego, że on faktycznie szczerze mógł być zaniepokojony tym, czy on odziedziczy to królestwo. Może powinien zapytać właśnie to, o co później uczniowie pytają. Jeżeli dzieci są zbawiane, a to wymyka się jakby ze standardów ówczesnych ludzi, to może powinien zapytać, kto wtedy może być zbawiony, kto wtedy będzie w Królestwie Niebios. Ale on o to nie pyta. On pyta i tutaj też jest taka ciekawa konstrukcja. Tutaj on pyta nauczycielu, co dobrego mam czynić, by osiągnąć życie wieczne? A Marek i Łukasz trochę inaczej formułują to pytanie. Nauczycielu dobry. Czyli kieruje to do Pana Jezusa, mówi, że Pan Jezus jest dobry. I odpowiedź Pana Jezusa składa się jakby z dwóch części. Pierwsza, która nas tak trochę może uderzać. No, dlaczego Pan Jezus mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Czy dlaczego pytasz o to, co dobre? Dobry jest tylko Bóg. I się zaczynamy zastanawiać, to co Pan Jezus nie był dobry? To co z Panem Jezusem? No, przecież On jest Bogiem wcielonym, no to On jest dobry. Ale dlaczego nie mówi, dlaczego tak jakby trochę kwestionuje to, że On go nazwał dobrym? Jezus mówi o dobroci pochodzącej od Boga. A młodzieniec, pytając Pana Jezusa, czy on widzi w nim Zbawiciela? Czy on widzi w nim Boga? Czy może widzi tylko nauczyciela, dobrego rabiego, takich jakich wielu gdzieś tam było, z którymi pewnie z wieloma rozmawiał, całą swoją pobożność skądś musiał wyciągnąć, skądś musiał wiedzieć, że dobrze jest przestrzegać przykazań, że dobrze jest robić takie czy inne rzeczy. Także problemem nie jest to, że Pan Jezus nie jest dobry, tylko to, jak ten bogaty młodzieniec patrzy na Pana Jezusa. On widzi w nim tylko dobrego nauczyciela. a nie widzi w nim Zbawiciela. Nie widzi w nim tego, który przyszedł, aby go odkupić, aby go zbawić. Wiemy, że to jeszcze nie ten czas, że to jeszcze chwila minie, zanim Pan Jezus na krzyżu odda swoje życie za grzeszników, zanim powie, wykonało się i wszelkie roszczenia zakonu wykonają się na Panu Jezusie, że wszelkie wypełnienie tych przykazań, których nie był w stanie wypełnić ten człowiek, tam na krzyżu Golgoty zostaną wypełnione w śmierci Pana Jezusa. Ale dalej, jakbyśmy czytali, tam reakcja uczniów jest trochę inna. Ale o tym za chwilę. Także po pierwsze, tylko Bóg jest dobry, a na ziemi nie ma nic dobrego. I nawet jeżeli na Pana Jezusa będziemy patrzeć nie jako na Zbawiciela, ale jako nauczyciela moralności, jako kogoś, kto przywrócił pewien porządek, jako założyciela kolejnej religii, to nie ma w tym nic dobrego. To nie widzimy w tym dobroci Bożej. To wtedy próbujemy dobroć ściągnąć na nas ludzi i stwierdzić, że my jako ludzie jednak coś dobrego możemy dla Boga zrobić. Możesz wypełnić wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym. Może być tym jednym wyjątkiem, który wypełni wszystkie przykazania. Ale nie rozumiejąc tego, co się wykonało na krzyżu Golgoty, tak naprawdę nic ci to nie da. Apostoł Paweł w 13 rozdziale 1 listu do Koryntian, pamiętacie, mówi, choćbym zrobił bardzo, bardzo wiele rzeczy, a miłości bym nie miał, bym się nie kierował tą Bożą miłością, tam jest słowo agape, czyli ta miłość, która najczęściej używana jest w określeniu, w skierowaniu Bożej miłości do nas. Mówi, nic mi to nie da, nic mi to nie pomoże, na nic to wszystko. I druga część odpowiedzi, Pan Jezus mówi, jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przekazań. Można powiedzieć, że Pan Jezus daje mu tą odpowiedź, którą chciałby usłyszeć. Bo ludzie zrobią wiele z powodu swojej religijności. Dla pobożności, dla religijności mogą pójść na pielgrzymkę na przykład. Niedługo zacznie się sezon, że ludzie, pobożni ludzie będą szli na pielgrzymkę. Mogą klęczeć długie godziny. Mogą, to jest historia z życia Marcina Lutra, wchodzić na kolanach po schodach. I ta historia z życia Marcina Lutra, nie wiem, czy kojarzycie, w filmie tam też na chwilę się pojawia, o Lutrze. On wchodzi po tak zwanych schodach Piłata, skala Sancta. Matka Konstantyna I przywiozła te schody z Jerozolimy, to podobno były schody u wejścia do pałacu Piłata. I jeżeli wchodząc na kolanach, na każdym schodzie odmówimy Ojcze Nasz, to wchodząc do góry, no to nasza relacja z Panem Bogiem się poprawi. Jednak właśnie na tych schodach Marcin Luter zrozumiał, że nie osiąga wcale pokoju z Bogiem, a nawet przeciwnie, im bardziej się wspinał po tych schodach, tym bardziej jego stan spowodowany taką chęcią pojednania się z Bogiem, zamiast się poprawiać, się pogarsza. W filmie jest taka scena, kiedy on niszczy ten papier, ten glejt mówiący o odpustach. Ale ta historia też dała mu do zrozumienia, że nie tędy droga. Te schody są do dzisiaj w Rzymie. I do dzisiaj można na nich chodzić tylko na kolanach. Także dla takiej religijności, takiego chęci jakby pojednania się z Bogiem, ludzie są w stanie zrobić wiele. Różne świątynie są budowane. Wystarczy rzucić takie hasło. Jeżeli przyniesiesz, nie wiem, kupisz cegieł za 1000 zł na budowę świątyni, no to będziesz miał lepszą pozycję tam w niebie u Pana Boga. To co ludzie zrobią? 10 000 dadzą. Jeżeli to tylko załatwi moją relację z Bogiem, to czemu nie? Przyniosę. Są niektóre świątynie, gdzie są takie wmurowane w ściany takie cegiełki z podpisem ludzi, którzy coś tam dali. Tak jakby to miało przynieść im chwałę, jakby to miało sprawić, że będą bliżej Boga. Taka gorliwość jest u wielu ludzi. Wielu ludzi myśli, że w ten sposób może osiągnąć, kupić sobie zbawienie, że mogą sami z siebie wykrzesać jakieś dobro, które może spodobać się Bogu. Ale młodzieniec na tym nie poprzestaje, bo zobaczcie, jeżeli Pan Jezus stawia mu warunek, Przestrzegaj przykazań. To zobaczcie, on nie odpowiada, ok, przestrzegam już 350 przepisów ze Starego Testamentu, zostało mi jeszcze te 200 kilkadziesiąt do przestrzegania. Do końca jestem młodym człowiekiem, no to jeszcze te 200. Nie mówi, ok, Panie Jezu, lecę przestrzegać te przykazania. Ale co robi? Pyta, których? Które, Panie Jezu, przykazania miałbym przestrzegać? Znowu możemy zadać sobie pytanie. Po pierwsze, czy chciałby się może pochwalić przed Panem Jezusem, że zna wszystkie przykazania i spośród tych wszystkich, no, które mogą być ważne i ważniejsze? I chciałby się na nich skupić. A może wie o tym, że są przykazania mniej i bardziej zbawiające w tym zakonie, w tym, czego on by chciał przestrzegać. I tutaj jest taki pewien problem, bo kiedy pytam to, których przykazań ma przestrzegać, to tak jakby zdradza to, że on kompletnie nie zna i nie rozumie Bożego zbawienia. Po pierwsze, dlatego, że powinien doskonale wiedzieć, że żeby żyć z Bogiem, trzeba cały zakon wypełnić w 100%. Nie w 10, nie w 15, nie w 20. Jako taki prawdziwy, pobożny Żyd musi w 100% przestrzegać. A druga rzecz, która zdradza, że czegoś nie wie, to tych fragmentów ze Starego Testamentu, które mówią o tym, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co poczytano Abrahamowi za usprawiedliwienie Boże? Przestrzeganie zakonu? Przecież jeszcze zakonu nie było. Jeszcze kilkaset lat musiało minąć, zanim Mojżesz przyszedł, który dostał zakon, który mieli przestrzegać. Habakuk co mówi? Że nie będzie moja dusza miała podobania w niesprawiedliwym, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest przesłanie Starego Testamentu. Że sprawiedliwy będzie z wiary żył, a nie z przestrzegania przykazań. Także nie wiem, czy widzicie, ale on kompletnie nie rozumie, na czym polega Boże zbawienie. Nie wie, na czym polega to, żeby być w niebie. A może szuka wymówki, bo wie, że te 613 przepisów Starego Testamentu, to one są takie trudne do wypełnienia i ciężko je wszystko wypełnić. I wie, że nie jest w stanie ich wszystkich przestrzegać. I próbuje dowiedzieć się, których przykazań nie musi przestrzegać. Które możemy sobie ominąć z Pisma Świętego? Czego nie musimy przestrzegać? Tym bardziej, że to nie jest jedyny człowiek, który mógłby szukać wymówki, bo tu nie wiemy, czy on szuka tej wymówki, ale jest jeden, który na pewno to robi. W Ewangelii Łukasza jest historia o miłosiernym Samarytaninie, jest poprzedzona też spotkaniem z pewnym uczonym w Piśmie. Przychodzi do Pana Jezusa i pyta się, Panie Jezu, które przykazania są najważniejsze? No to te dwa. Miłuj bliźniego swego, miłuj Boga z całego serca, duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. I Łukasz tam wyraźnie daje do zrozumienia. A on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał, a kto jest moim bliźnim? I mówię, z jednym z torów, też w tym pytaniu, których, też bym widział gościa, który próbuje się trochę usprawiedliwić i zapytać, no to które są te najważniejsze? I Pan Jezus mnie wymienia. Zwróciliście uwagę, jakie wymienia przykazania? Nie ma tutaj mowy, że nie będziesz miał bogów innych przede mną. Nie ma mowy o tym, że nie będziesz czynił sobie żeby podobizny rzeźbionej. Nie ma tu mowy o szanowaniu Dnia Świętego. Ale tu są przykazania dotyczące relacji między ludźmi. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę. I Mateusz dodaje jeszcze szóste, czyli drugie przykazanie z tych dwóch najważniejszych. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Odpowiedź młodzieńca, znowu pytanie, czy ona nie zdradza, że on nie do końca zrozumiał, o co Panu Jezusowi chodzi. Z czego wynikała jego pewność, że on przestrzega tych przykazań? Czy on odczytał je jako przykazania dotyczące relacji z innymi ludźmi? Czy on zobaczył, że Pan Jezus chce mu powiedzieć, jeżeli chcesz być w Królestwie Niebios, otaczaj miłością tych, którzy są dookoła ciebie, tak jak Bóg ciebie umiłował. Bo cały Stary Testament mówi o miłości Boga do człowieka i o tym, jak ta miłość ma też objawiać, przejawiać się w nas. To nie działa tak, że jak ja będę kochał swoich bliźnich, to wtedy ewentualnie Pan Bóg sprawi, że no będę w niebie. Odwrotnie. To miłość Boga powoduje, że ja zaczynam kochać innych. Dlatego najpierw są przykazania dotyczące relacji z Bogiem, a potem relacji człowieka z człowiekiem. I znowu tak trochę zdradza swój brak takiego brak takiego jakby życia w tym jego przestrzeganiu przekazań. Bo zobaczcie, odpowiada od razu. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Może tak, w taki suchy sposób, w taki, powiedzmy, nikogo nie zabiłem, tak jak dzisiaj ludzie często rozmawiają, nie? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Do mamy i taty odnosiłem się z szacunkiem. Nikt przeze mnie nie cierpiał, nie poszedł do więzienia, nikt przeze mnie nie umarł. To znaczy, że wypełniłem te przykazania, prawda? Czy to wystarczy? Jemu nie starczyło. On dalej dopytuje. Znowu możemy wrócić. Czy jego troska, czy jego serce podpowiada mu, że ma problem i że to nie wszystko, czy jednak chce pokazać, zobacz Panie Jezu, moje życie jest idealne, moje życie jest doskonałe, czego mi jeszcze brakuje? Czego mi jeszcze brakuje, Panie Jezu, żeby być w niebie? Czasem, jak się rozmawia z ludźmi, to tak oni sugerują, prawda? Zwłaszcza no, niewierzący mnie. Oni sugerują, że słuchaj, no nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tego, czego ty ode mnie chcesz? A wystarczy zadać pytanie, a czy będziesz w niebie? No to w tym momencie zaczyna się. No nie wiem, no pewnie w czyśćcu. Tam to pewnie będę. I to niedługo, bo jestem takim w miarę dobrym człowiekiem. Ale w niebie... I tu jest, zobaczcie ten paradoks. Z jednej strony przekonują siebie i innych o tym, że są prawie doskonałymi ludźmi, których żywcem wziąć do nieba, a z drugiej strony, kiedy się zapyta, czy będziesz w niebie, no to przychodzi zawahanie. Jednak chyba tam gdzieś głęboko w sercu nie jestem aż tak doskonały. Czegoś mi nie dostaje, czegoś mi brakuje. Tak jak tutaj odpowiedział ten młodzieniec. I Pan Jezus mu odpowiada. Okej, jeżeli chcesz być doskonały, u Marka i Łukasza Pan Jezus mówi, będziesz miał skarb w niebie. Ale to wszystko znowu może wskazywać na tą relację z Bogiem. Ale co jest istotą tego, żeby tą relację z Bogiem mieć? Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj ubogim. Nie deponuj tego na koncie, żeby pracowały gdzieś w banku te pieniądze, ale rozdaj je, żebyś nie miał do czego wrócić, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Co on zrobił? Odszedł. Zasmucony. I tak w pierwszej odpowiedzi młodzieniec sugeruje, że wszystko przestrzegał i nic mu nie brakuje, tak druga odpowiedź zdradza, gdzie jest jego serce. Zdradza, gdzie tak naprawdę jest ulokowana jego religijność i jakie miejsce w jego życiu zajmuje Pan Bóg. Żył spokojnie, nie musiał kraść, nie musiał kłamać, mówić fałszywego świadectwa. Może zajmował się też jakimś wsparciem charytatywnym, może na świątynię łożył niemałe ofiary. I w ten sposób traktował swój proces przybliżania się do Pana Boga. Nikogo nie zabił, nikogo nie okradł. Ale będąc tak usytuowanym człowiekiem, mając odpowiedni zapas, nie mając odpowiednich trosk, czy może to nie powodowało, że nie musiał ufać Bogu? Czy będąc bogatym, no bo tu jest mowa o bogatym człowieku, ale dla nas mogą to być też różne inne rzeczy, w których pokładamy swoją ufność. Ale ten bogaty człowiek, czy nie mógł w tym momencie, nie było mu o wiele łatwiej na przykład kupić sobie pobożność. Nie musiał martwić się o rzeczy doczesne. Nie musiał martwić się o to, co jutro włoży do garnka. Miał większe możliwości troski o innych ludzi. Mógł sam jeszcze komuś pomóc, żeby ktoś miał co włożyć do garnka. Tylko czy to była właściwa motywacja? Czy robił to z miłości do Boga? Czy robił to dlatego, że jego system religijności i pobożności tego od niego wymagał? Jeśli było go stać, to to czynił. Jeśli mnie dzisiaj stać, też chętnie bym pomógł. Tylko problem pojawia się, że czy robię to dlatego, że czynię to z własnej chęci pełnienia pewnych dobrych uczynków i chęci przypodobania się Bogu. I tu nie chodzi o to, że jeżeli ktoś na przykład jest skromnie uposażony, jest biedny, że nie może nieść pomocy. Każdy z nas może nieść pomoc oczywiście. No, ale wynika to też z naszego charakteru, ukształtowania. Ale Jezus mówi, że bogatemu o wiele trudniej wejść do Królestwa, bo nie tyle ma pozbyć się fizycznie bagażu bogactwa, co musi pozbyć się zaufania do swojego bogactwa. Jeżeli jesteś bogaty, nie musisz się martwić, albo nawet niekoniecznie bogaty, ale jeżeli wiesz, że zarabiasz tyle i tyle i nie musisz się martwić o to, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, wiesz, że no gdzieś tam nawet jakaś kubka sobie rośnie, to jeszcze nie jest aż takie bogactwo. Ale pytanie, gdzie jest twoje zaufanie? I jak przypomnimy sobie Hioba, tam widzimy, że szatan dokładnie zna nasze charaktery. On dokładnie wie, że człowiek jest w stanie zrobić wszystko, byleby siebie ratować. Tam w rozmowie z Bogiem szatan mówi, kiedy już Hiob stracił dzieci, stracił majątek, kiedy już tylko siedział i rozpaczał, szatan przychodzi i mówi, a on jeszcze cię błogosławi, bo jest zdrowy. I mówi takie słowa, skóra za skórę, wszystko co posiada człowiek odda za życie swoje. I wszystko byśmy oddali za swoje życie. To doczesne, za to co wydarzy się jutro, wydarzy się pojutrze. Pokładamy ufność w naszych życiu doczesnym, może w zdolnościach, może gdzieś w znajomościach. Oczywiście to bogactwo to jest tylko ilustracja, ale wszelkie pokładanie ufności we własne możliwości, bo to, że jestem bogaty, to też mam możliwość zdobycia takich bogactw. Mogę być taki zdolny, obrotny. Jeżeli pokładam ufność we własnych możliwościach, to to skutecznie oddala mnie od relacji z Bogiem. Nie mogę mówić, że mam bardzo dobrą relację z Bogiem, jeżeli cały czas ufam sobie. Znam człowieka, który mówi, Bóg Bogiem, ale jeżeli te ręce nie popracują, to nic nie będę miał. Z jednej strony to prawda, ale z drugiej mówi, że cała jakość jego życia, że całe jego życie opiera się na tym, co sam jest w stanie zarobić, nie ma tam miejsca dla Pana Boga. I jeśli byłoby to możliwe, nie jeden kupiłby sobie zbawienie. Zapłaciłby za pewność wiecznego ocalenia. Ale w Bożej ekonomii tak to nie działa. Bo Bóg mówi coś innego. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. A nie sprawcie, żeby wszystko było wam dodane, a jak już macie spokój, to szukajcie sobie Królestwa. To jest odwrotnie w Bożej ekonomii. I czasem tak sobie myślę, wiecie, o ludziach, którzy chcą wygrać w totolotka. Znacie pewnie takich, którzy grają, mają nadzieję, że w końcu im się uda i te tam wielkie miliony gdzieś tam spłyną na ich konto. Nawet chrześcijanie czasem dają się złapać w taką pułapkę takiego doczesnego. Tu nie chodzi o to, że źle jest mieć pieniądze, ale pytanie, dlaczego chcą wygrać? Dlaczego ludzie chcieliby wygrać w totolotka? Żeby nie martwić się o dzień jutrzejszy. Bo jutro co trzeba? Jutro poniedziałek. Idziemy do pracy, wstajemy rano. Może kierownik znowu na czato. Może znowu nie wyrobimy normy, może znowu premię zabiorą. Pojutrze znowu będę musiał spotkać się z szefem, może z kimś, kogo nie lubię. I tak dzień w dzień musimy budować swoją ufność do Boga. Ale gdybym wygrał w totolotka, nie musiałbym się o to martwić. Cały dzień mógłbym wielbić Boga. Nie musiałbym wielbić Boga w momencie, kiedy moje cechy charakteru są szlifowane przez ludzi, którzy dali mi czadu znowu. Mógłbym obudzić się cały szczęśliwy, że znowu mam, nie muszę iść do pracy. Panie Boże, jak ja Ci za to dziękuję. Czy o to Panu Bogu chodzi? Bogaty młodzieniec nie musiał martwić się o dzień jutrzejszy, z tego wynika. Martwił się o to, jakimi tutaj jeszcze kategoriami mogę przybliżyć się do Pana Boga, bo nie muszę się martwić o ten dzień jutrzejszy, o to, co jutro, co pojutrze będzie. Co myśli człowiek, który chciałby wygrać w Toto Lotka? Jak wygram, to co, od razu te pieniądze zrobią się święte. Tyle i tyle wydam na budowę nowego kościoła. Tyle i tyle wydam na jakieś fundacje dobroczynne. Przekażę jakimś ludziom, którzy będą mogli, którym bym mógł pobłogosławić. I tak uświęcają te pieniądze, ale tak naprawdę z tyłu głowy mają, a jak mi zostanie, to będę to odłożę sobie w banku i będę żył z odsetek. Nie będę żył z łaski Bożej, ale z odsetek. To będzie powód mojego, to będzie jak motywacja do mojego życia. A Boga to tak będę wielbił, tak będę kochał. Zgadzacie się z tym? Trudno mi to tak pogodzić. Bóg mówi właśnie, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Dlatego Pan Jezus tutaj mówi, że niemożliwe jest być zbawionym z ludzkich motywacji, z ludzkich zabiegów, z powodu tego, że bardzo chcę. Nie ma takich przykazań, które mógłbyś wypełnić, przez które byłbyś zbawiony. I kiedy ten człowiek odszedł, zobaczcie, odchodzi zasmucony, bo co? Musi całą ufność, którą pokłada w majątku, który ma, miał oddać. Miał to sprzedać i rozdać ubogim, ludziom, którzy nie oddadzą mu, którzy mu się nie odwdzięczą. Musiałby całkowitą ufność położyć w Panu Jezusie, za którym musiałby pójść. Musiałby się wyrzec całego swojego życia, żeby naprawdę mieć pewność zbawienia. Kiedy przychodzi Pan Jezus, przyszedł do mnie, do Ciebie, czy poczułeś właśnie ten moment, że musiałeś wyrzec się całego swojego poprzedniego życia? Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bo w Jego chrzcie umarliśmy, zostaliśmy pogrzebani. Mój stary człowiek został pogrzebany w chrzcie z Panem Jezusem. I Pan Jezus zaczyna rozmawiać z uczniami. Tak troszkę tylko dotkniemy sobie tej historii, bo to jest w ogóle też bardzo fajna historia. Na początek rzuca nam się ten wielbłąd nieszczęsny i ta igła. O co chodzi z tym wielbłądem, igłą i różne teorie powstawały. Na pewno inaczej, moglibyście usłyszeć historię o tym, że gdzieś tam w Jerozolimie była jakaś taka mała brama, że wielbłąd, żeby przez nią przeszedł, musiałby na kolanach przechodzić. No, nie ma jakiegoś takiego potwierdzenia historycznego. Poza tym, kto przy zdrowych zmysłach prowadzący wielbłądy prowadzi do takiej bramy? Raczej spójrzmy na to jako na hiperbolę, czyli takie wyolbrzymienie Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus mówi, żeby wyciągnąć belkę ze swojego oka, czy on mówi o fizycznej belce, czy raczej to jest właśnie taka przenośnia o jakimś wielkim problemie, grzechu, który masz się pozbyć. Kiedy mówi, jeśli twoje oko cię gorszy, to je wyłup. Czy mówi o tym, żeby je wyłupać, czy raczej mówi, zrób wszystko, żeby pozbyć się tego obciążenia. I spróbujmy też zobaczyć, że to jest taki zabieg literacki starożytnego Bliskiego Wschodu. Po prostu Pan Jezus daje takie wyolbrzymienie, żeby pokazać, że jest niemożliwe ze strony ludzkiej, żeby zyskać zbawienie. I właśnie problem polegał na tym, że w tej kulturze żydowskiej bogactwo materialne tożsame było z tym błogosławieństwem Bożym. Dlatego później uczniowie się zaniepokoili. No to kto może być zbawiony? No to w jaki sposób możemy być zbawieni? To co, Panie Jezu, człowiek musiałby zrobić, żeby mieć pokój z Tobą, żeby być razem z Tobą w niebie? I to jest bardzo ważny werset. U ludzi to jest niemożliwe. Żaden ludzki zabieg, żadne bogactwo, żaden zakup pewnych świętości, pobożności, żadne zaangażowanie, jeśli nie ma w tym takiego bezgranicznego zaufania Panu Jezusowi, nie pomoże przybliżyć Cię do Boga. Zbawienie i przebywanie w Królestwie Bożym jest domeną Boga. to on jest tam królem, to on decyduje, kto będzie jego obywatelem tego królestwa, a nie my. Bóg decyduje o zbawieniu i żadne ludzkie zabiegi nie są w stanie go zapewnić. Jedyne co, trzeba wiarą odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa. I ta wiara też nie przychodzi od tak po prostu, bo jest z nas wykrzesana, bo zobaczcie, uczniowie później mówią: Panie, my opuściliśmy wszystko, domy nasze, rodziny i poszliśmy za Tobą. Co z tego mieć będziemy? Pytają, co z nami będzie? Jeżeli to nie jest jakoś wartościowe, to co mamy zrobić, żeby być zbawionymi? I tutaj Pan Jezus mówi, u ludzi to niemożliwe, ale u Boga możliwe. Bo kiedy bogaty młodzieniec pyta i Pan Jezus mówi, pójdź za mną, dostaje Boże powołanie. Jak reaguje? Odchodzi zasmucony. A kiedy Pan Jezus przychodzi do apostołów i mówi do nich, pójdź za mną, co oni robią? Rzucają wszystko, idą za Panem Jezusem. Zostawiają sieci, łodzie, ryby, rodziców przy pracy, idą za Panem Jezusem. I kiedy Bóg naprawdę Cię powoła, kiedy Bóg dotknie Twojego serca i przyjdziesz do Niego, wtedy nie masz problemu, żeby zostawić to wszystko, co miałeś wcześniej. Bez wahania rzucasz wszystko i idziesz za Nim. Ale jeżeli się zastanawiasz, no i co, muszę zostawić swoje stare życie, być może bogactwo, które w jakiś sposób zdobyłem, być może pewne układy jakieś takie polityczne, gospodarcze, być może jakieś znajomości, które są dla mnie bardzo korzystne, ale nie do końca w stronę Boga mnie zbliżają. Jeżeli masz smutek z powodu tego, że musisz coś zostawić, musisz naprawdę zaufać Panu Bogu. Musisz naprawdę zaufać i nie bać się zostawić tego wszystkiego i pójść za Nim. Gdy Bóg powołuje, bez wahania wszystko rzucisz. Ale kiedy człowiek powołuje, to człowiek ustala sobie pewne zasady zbawienia, aby tylko nie rozstać się z własnym ego. Aby tylko nie rozstać się z tym, co sam posiada. I taki fragment, fragment książki Dona Carsona w artykule na stronie Razem dla Ewangelii na temat pułapki perfekcjonizmu opisuje sytuację z kaznodzieją angielskim Martinem Lloyd-Jonesem. Martin Lloyd-Jones był jednym z najbardziej wpływowych kaznodziejów swoich czasów. Mówił kazania, kilka kazań w ciągu tygodnia. Jest bardzo wiele książek, które są przepisanymi jego kazaniami. Stanowi podwaliny dla wielu pokoleń chrześcijan. Przekazuje naprawdę we wspaniały sposób prawdy biblijnej. Moja pierwsza książka była Kazania i Kaznodzieje. Jeden brat zobaczył, że to czytam, mówi, o, to jest porządna książka o kaznodziejstwie. Także ten człowiek, Martin Lloyd-Jones, który w wieku 20 kilku lat zostawił swoją karierę lekarską po to, żeby zostać kaznodzieją do końca swojego życia. Na kilka tygodni przed śmiercią ktoś go zapytał, jak po dziesiątkach lat owocnej służby i niezwykłej aktywności radzi sobie w obecnej sytuacji, gdy większość jego energii pochłania mu przejście z łóżka na wózek inwalidzki i z powrotem. Wyobraźcie sobie, całe życie jesteście aktywni, coś robicie. Prowadzicie kościół, jeden, drugi, przyjeżdżają do was ludzie, chcą od was usłyszeć to, czym Bóg was obdarzył. Nie możecie, że tak powiem, dla Boga usiedzieć na miejscu i nagle zostajecie przykuci do wózka i całą energię poświęcacie na to, żeby przejść na ten z łóżka na wózek i z powrotem. I wiecie, co Martin Lloyd-Jones odpowiedział? Odpowiedział słowami z Ewangelii Łukasza. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy wam są podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Inaczej mówiąc, nie łącz swojej radości i swojego dobrego samopoczucia z sukcesami w służbie. Twoja służba może zostać ci odebrana. Połącz swoją radość z faktem, że Bóg cię zna, że Bóg cię kocha. Powiąż ją ze swoim zbawieniem i ze wzniosłą prawdą, że Twoje imię jest zapisane w niebie. Tego nie będzie można Ci nigdy odebrać. Bogactwo można odebrać. Stanowisko można odebrać. Układy można odebrać. Zdrowie można je stracić. Ale Bożego zbawienia, faktu, że Bóg cię zna i kocha, nikt nigdy nie może cię ci odebrać. Lloyd Jones na koniec dodał: jestem w pełni zadowolony. I parafrazując go, niezależnie od tego, w czym pokładasz swoją nadzieję dotyczącą zbawienia, jeśli nie jest to fakt, że Jezus Chrystus umarł za ciebie, że poszedłeś za Nim, że obdarzył cię wiarą, że zapieczętował cię Duchem Świętym, to nic nie da ci pewności zbawienia. Żadne twoje zabiegi, żadne twoje starania nie dadzą ci tej pewności. Ani przestrzeganie przykazań, ani nawet wielka empatia ukierunkowana do innych ludzi. Ani czy bogactwo. Możemy też się zastanowić, czy taka obawa o utratę zbawienia nie wynika też z pewnego rodzaju pokładania ufności w sobie. Że dam radę, że przecież ja muszę się starać, ja muszę wszystko robić. Liczy się Boże powołanie i Boża pieczęć. Idź, sprzedaj, oddaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Możemy na dwa sposoby myśleć na temat zbawienia. Robić maksymalnie dobrych uczynków, które wydaje nam się, że podobają się Bogu. Albo możemy zaufać Panu Jezusowi, przyjść do Niego i powiedzieć: Panie, nie mam nic, co mógłbym Tobie dać. Kończąc, spróbujmy zadać sobie kilka pytań takich na zastosowanie. W czym pokładasz nadzieję zbawienia? Każdy niech w swoim sercu odpowie. Czy jednak są rzeczy, które mnie tu trzymają? Czy jednak całkowicie zaufałem Panu Jezusowi? Czy idąc dalej, czy rozumiesz, że swoimi zabiegami nie zdobędziesz Bożej przychylności? Twoje nasze cnoty będą jak szata spłukawiona, tak mówi Izajasz. Czy jesteś w stanie oddać wszystko, co masz, jeśli Bóg cię o to poprosi? Jeśli Bóg cię powołuje i mówi: sprzedaj wszystko, co masz, oddaj wszystko, co masz, czy jesteś w stanie to dzisiaj zrobić? Jeśli nie, zaufaj Panu. Albo czy zrobisz tak jak Hiob? Dalej będziesz wielbił Boga, jeśli zostanie ci zabrane to, co masz. Bo może się stać tak, że to zostanie ci zabrane z różnych powodów. Dobre uczynki oczywiście nie są niczym złym, takie dobre postępowanie. Jeśli masz pełną świadomość, że twoje imię jest zapisane w niebie i to, co dobrego robisz, wynika z tego, że to Bóg w tobie robi, a nie są to twoje wysiłki, twoje starania. Czy cała twoja nadzieja na zbawienie, na życie wieczne położona jest w ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu? I ostatnie, czy jesteś przekonany, że postępując zgodnie z Bożym powołaniem, pozostawiając wszystko i idziesz za Jezusem, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić? Nic więcej nie możesz zrobić. Nic nie jesteś w stanie, a Bóg nawet nic więcej nie wymaga. Po prostu odpowiedz na wezwanie Pana Jezusa: pójdź za mną. I do tego nas zachęca. Idźmy wszyscy za Panem Jezusem. Amen. Powstańmy. Wołajmy do Pana.